hasło na dziś w Stacji Dobro to równość. Michał Bomastyk, pełnomocnik prezydenta miasta Torunia do spraw równości. Z nami telefonicznie łączymy się z Toruniem i mówimy o tym, czym właściwie jest równość. Powiedzieliśmy o wymogach pewnych formalnych, które narzuca Unia Europejska, powiązanych z finansowaniem, czy to gmin, czy powiatów i koniecznością tego, by taki pełnomocnik do spraw równości w każdym mieście prezydenckim był. Ale to, że jest, nie zawsze oznacza, że działa. Tego nie zmienimy, możemy tylko pokazywać dobre praktyki i temu właśnie Stacja Dobro służy. Jak my dzisiaj rozumiemy równość? Bo mamy taką niezwykłą sytuację w Polsce, gdzie kilka pokoleń ma zupełnie odmienne spojrzenia na te aspekty funkcjonowania społecznego.
To prawda. Niestety polaryzacja naszego polskiego społeczeństwa jest na zatrważającym poziomie. Tak czasami mam wrażenie, że tak naprawdę tylko i wyłącznie właściwie chodzi o to, żeby na pewnych przestrzeniach, szczeblach politycznych właśnie doprowadzać do tej polaryzacji, bo wtedy, nie wiem, jest jakoś łatwiej swoje narracje sprzedawać. Więc to rzeczywiście jest trudne bardzo i to jest dość duże wyzwanie. Natomiast do równości nie można podchodzić ideologicznie. To znaczy na równość trzeba spojrzeć trochę jak na BHP. To znaczy, jeżeli dbamy o to, jak chodzić, żeby nie spaść ze schodów, gdzie są gaśnice w budynkach i tak dalej, jak dbać o swoje bezpieczeństwo, to również powinniśmy dbać o to, aby każda osoba była równo traktowana, aby każda osoba miała zgodę na siebie, czuła się dobrze i żeby nie odczuwała dyskryminacji. A jeżeli już tę dyskryminację odczuwa, to żeby miała przestrzenie, których może o tym powiedzieć w sposób bezpieczny i otrzymać wsparcie. To właściwie jest tylko o tym. Znaczy równość dla mnie jest o wyrównywaniu szans, równość dla mnie jest o zapewnianiu przestrzeni, których jest dostępność nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale szeroko dla osób z różnymi potrzebami, które właśnie nie wynikają tylko z niepełnosprawności, ale również z elementów cech tożsamościowych. To mogą być różne potrzeby i tak naprawdę dla mnie o tym jest równość, o wyrównywaniu szans, czyli o dawaniu większego poletka do funkcjonowania, większej sprawczości osobom, które dotychczas jej nie miały, tak? Z powodów, no właśnie, czysto tożsamościowych, tak? Czyli z tak zwanych przesłanek dyskryminacji, nie wiem, to może być wiek, orientacja psychoseksualna, właśnie sprawność lub niepełnosprawność, narodowość, etniczność, tak? Kolor skóry i tak dalej. Więc mówimy o tym, po prostu o tym dla mnie jest równość, aby każdy miał miejsce w mieście, w którym żyje i aby nie musiał gdzieś się chować w tym mieście, tak? Tylko żeby mógł czuć się jako sprawczy czy sprawcza mieszkaniec lub mieszkanka, osoba mieszkająca.
No właśnie, ale czy nas stać już teraz społecznie na taką odwagę? Bo można powiedzieć, że kiedy mowa o równości, często pojawia się porównanie na przykład panów, czy też pań, no skoro kobiety feministki są takie mądre, to niech zaczną pracować tyle co mężczyźni, albo niech pracują w kopalniach, albo niech będzie, niech nie będzie podziału na olimpiadzie na kobiet i mężczyzn. To jest tak taki argument, który no niby populistyczny, ale on w debacie gdzieś w dalszym ciągu funkcjonuje, bo równo nie znaczy tak samo przecież.
Równo nie znaczy tak samo. No a właśnie takie argumenty czy takie narracje, które przytoczyłaś, się dzieją i są chwytliwe, dlatego że dobrze się sprzedają, tak? No bo właśnie polaryzują, czyli to jest trochę to, o czym powiedziałem wcześniej. Natomiast tak jak powiedziałem, równość jest o wyrównywaniu szans, więc to, co mamy dzisiaj, tak, czyli że na olimpiadzie nie mamy, że nie mamy łącznie dyscyplin dla mężczyzn i kobiet, no bo wtedy byśmy nie zadbali o wyrównywanie szans, tak? Wtedy byśmy stwierdzili, że kobiety prawdopodobnie, bo to też nie jest powiedziane, tak? No ale w wielu przypadkach musiałyby pracować bardziej i więcej w kontekście sportu niż mężczyźni, tak? Żeby w ogóle im w jakikolwiek sposób na przykład fizycznie dorównać. Ale znowu, to nie jest powiedziane, że tak się wydarzy, tak? Są też kobiety, które są silniejsze, bardziej sprawne od mężczyzn, tak? To nie jest zero-jedynkowa sprawa, natomiast jeżeli myślimy o wyrównywaniu szans, no to właśnie myślimy o tym, żeby każda z osób, w tym przypadku i kobieta, i mężczyzna, mieli równe szanse, jeśli chodzi o kwestie dyscyplin sportowych, więc jakby to jest argument absolutnie jakiś taki, no nie do obronienia moim zdaniem, tak? Jeśli chodzi o pracę z kolei, to doskonale wiemy, że statystyki pokazują wyraźnie, że kwestia obowiązków domowych kobiet, że kobiety pracują dłużej w domach, tak? Więcej poświęcają czasu na obowiązki domowe i to też jest praca. Tak, może nie zarobkowa, ale jest to z pewnością praca, która zajmuje dużo czasu, a bez której często mężczyźni, którzy mówią, że są na stanowiskach, nie byliby w stanie na przykład realizować swoich obowiązków. Tak? Natomiast rzeczywiście trzeba tak otwierać, przepraszam, jeszcze natomiast trzeba tak otwierać przestrzenie, żeby zarówno kobiety, jak i mężczyźni miały równy dostęp do tego, aby zajmować wysokie stanowiska.
Jest nawet taka książka Nieodpłatna praca kobiet, prawda?
Tak,
to oczywiście. Są stare badania.
Jest ta książka jedyna płeć, tak. Jest taka książka też.
Ale moim zdaniem dalej aktualne. Co jakiś czas ktoś podejmuje próbę właśnie zbadania w Polsce nieodpłatnej pracy kobiet, bo na niej gospodarka polska w dalszym ciągu stoi.
Nawet pewne postulaty mówiące o tym, że praca nieodpłatna kobiet powinna być wliczona do PKB, ponieważ wtedy państwa byłyby jakoś bardzo bogate. Tak, ale nie chcę wchodzić w ten temat, bo nie czuję się ekspertem. Natomiast rzeczywiście niewidzialna praca jest niewidzialną pracą, jest pracą, to nawet taka badaczki właśnie feministyczne mówią, że to takie behind the scene workers, tak, czyli kobiety, które pracownice, które są gdzieś niewidoczne poza sceną, tak, czyli nie są w świetle reflektorów, wykonują pracę, bez której osoby, które są właśnie w świetle reflektorów, a w tym przypadku chodzi o mężczyzn, nie są w stanie, muszą wykonywać tę pracę, żeby ci mężczyźni mogli w tym świetle stać, nie, więc dowartościowanie tej pracy emocjonalnej, ale też pracy nieodpłatnej jest szalenie istotne, ponieważ wtedy widzimy, że te proporcje nie rozkładają się tak, jak sugeruje kapitalistyczny świat, tylko że kobiety rzeczywiście pracują też długo w domach. Na szczęście wreszcie jesteśmy też w takim momencie tej dyskusji, że mężczyźni również pracują w domach, mężczyźni również zajmują się domem i też myślą inaczej o ojcostwie, tak, które jest bardziej czułe, a nie tylko ojcostwie, które jest byciem surowym tatą, tak, który musi gdzieś tam pokarać dziecko. Bardzo się cieszę, że odchodzimy od tych stereotypowych takich ról i że patrzymy na mężczyzn również jako na tych, którzy mogą być czuli, otwarci, emocjonalni i też z tej czułej strony swoją tożsamość projektować.
I o burzeniu tych szklanych sufitów i o nowych przestrzeniach na postrzeganie siebie nawzajem powiemy jeszcze po przerwie.